Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu. Dziś w Manufakturze reportażu opowiem Państwu o Kropli Dobra, akcji Stowarzyszenia Pomocy Misyjnej Strefa Misji i Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Gdańskiej Caritas. Na moment przeniesiemy się do Kamerunu, a precyzyjniej do Ngoja, małej wioski we wschodniej części tego państwa, gdzie powstać ma kurnik, a w zasadzie ekologiczna ferma drobiu. Można zadać pytanie, po co? Jedno jest pewne, gdyby nie pewna rodzina, nie byłoby tego projektu. Zapraszam do wysłuchania reportażu mojego autorstwa Rodzinna infekcja w realizacji Jacka Puchalskiego.
Kto jest tutaj w domu stolarzem?
A co z drewnem trzeba zrobić? Stolarza nie ma, amatorskim
jest. Ale jest syn stolarza.
Czyli jednak wychowany
na stolarze. Także trochę fachu zostało jeszcze w ręku.
No właśnie. Jest inżynierem, więc tam dobrze sobie radzi ze stolarką i z różnymi pomysłami.
Jak ja coś wymyślę, to Michał to umie zrobić.
Prawie.
Taras dla kota, balkon dla kota na przykład jest taki zrobiony, taki specjalny zrobiony tarasik. Autorem jest Michał.
A pomysłodawcą żona.
A spróbujemy zobaczyć, czy jest jakieś drewno, z którego można by było na przykład wykonać prosto, szybko i drewno.
To jest takie ładne. To jest chyba...
To są malutkie. Tutaj jest trochę drewna.
Trochę drewna, trochę rupieci.
Ale z tego drewna chyba kurnika byśmy nie zrobili.
Raczej kurniczek. Malutki. Małe. Zagrodę, o.
Zagrodę,
dokładnie
o,
mówiąc.
Zagrodę dla kur.
Niuła lake a jene, me febo kofe wanying bęgba amo, dzioko wo dzieko temo, łome, eke buma moba jene, a fe tolo fena aje, tofe a dzio na lakpeke. Daj nam dzisiaj żywność, czyli chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj.
Ja sobie wymarzyłam, że jak założymy stowarzyszenie, to fajnie by było oprócz dawania takiej pomocy, czy materialnej, czy w darach, czy w postaci właśnie pieniędzy przekazywanych, czy na mleko, czy na dofinansowanie edukacji, żeby dać wędkę, czyli żeby dać kurnik. No bo taki budynek postawiony na trwałych fundamentach, porządnie wykonany, będzie służyć przez wiele lat i będzie on takim darem dla tych ludzi. Będzie im pomagać w funkcjonowaniu, będzie wspomagać z jednej strony funkcjonowanie misji księży Marianów w Ngoja, a z drugiej strony będzie też wspierać dożywianie. No bo księża Marianie w Kamerunie funkcjonują, mają 3 misje, no i się bardzo uzupełniają, ponieważ są one położone w 3 różnych regionach Kamerunu, także u jednych rosną planteny, u jednych jest plantacja kakao, a tutaj będzie kurnik i to wszystko będzie pięknie współdziałać.
No to jednak już tych lat minęło trochę. Wróciłem z Kamerunu. Równo minęło w tym roku 23 lata, bo w maju 2001 wróciłem do Polski. No bardzo miłe wspomnienia z Kamerunu. No, byłem świadkiem narodzin 2 nowych diecezji i nowej metropolii. Przyjechał tutaj do Polski ksiądz biskup Lambert van Heygen szukać misjonarzy. No i dotarł właśnie do Gdańska i pierwszym misjonarzem był ksiądz Marek Czajkowski, który pojechał tam, a potem myśmy dołączyli do niego z księdzem Janem Mielewskim. To był grudzień 1990 roku. Jak wychodziliśmy z samolotu, to mówimy, tu się nie da żyć.
Tam już sąsiad chyba zaczyna ten kurnik.
Ja myślę, że on ma taką pasję, żeby coś tam budować, chociaż ja go nie podglądam, bo jest taki murek, ale ma pasję właśnie drewnianą i to robi jakieś takie ciekawe rzeczy. Ale a propos kurnika tutaj, o której Magda mówi, ja mam taką postawę kontemplacyjną, więc siedzę bardziej niż stoję, ale my wszyscy zostaliśmy zarażeni tą ideą. To jest taka silna sugestia, zobaczyliśmy kilka filmów o Kamerunie, które no, dotykają nas szczególnie, bo to jest opis biedy, takiej nędzy, której my tu nie znamy w Polsce. Nawet w najgorszych czasach, które ja pamiętam, komunistycznych, to nie było takiej biedy, jak my widzimy w Kamerunie. Kurnik to jest taki pierwszy pomysł, pierwszy projekt, który tam Magda wspólnie z misjonarzami sobie wymyśliła. Liczymy na to, że po prostu no, damy radę też innych pozarażać tą ideą, żeby ludzie zobaczyli, że można coś, jakieś dobro uczynić, jakieś taką, tu jest taki fajny pomysł z tą kropelką dobra.
Komando, komando.
Rodzinna infekcja.
Tak, ale ona się udziela już tak u mnie od młodości, ponieważ ja mam takie przemiłe wspomnienia z bardzo trudnych czasów lat 80., kiedy do mojego domu przesyłali jacyś znajomi państwo gdzieś za granicy paczkę na święta. I to była taka radość, że ja do dzisiaj to pamiętam. I myślę sobie, że to był ten moment, kiedy ja też chciałam tak pomagać. Ale właśnie w tamtych czasach, w dzieciństwie, ta paczka w zasadzie niewiele zmieniała w naszym życiu. No, ona nie rozwiązywała jakichś problemów, natomiast była ogromną radością i taką kroplą szczęścia.
Ja widziałam ogrom filmów, ogrom zdjęć i my rozmawialiśmy z misjonarzami przed naszym wyjazdem i oni nam pokazywali zdjęcia takie od kuchni właśnie, czy z domów, czy z chatek, czy z kościoła. I my to widzieliśmy tak po prostu zdalnie na odległość, było to gdzieś w świecie, gdzieś w dalekiej Afryce. Natomiast jak my pojechaliśmy i ja pierwszy raz weszłam do takiej glinianej chatki, to ja potem nie mogłam powiedzieć słowa. Dla mnie to był szok, że w XXI wieku ludzie mogą żyć w takich warunkach ubogich, w takiej glinianej chatce, która gdzieniegdzie ma dziury czasami, która jest całym ich często dobytkiem. To jest coś dla mnie nie do opisania. Świadomość tego, że jedzą raz dziennie, świadomość tego, że dzieci mają bardzo daleko do szkoły niekiedy. Leki na malarię dla nas są bardzo tanie, natomiast dla nich często to 20 naszych polskich złotych mniej więcej, a tak naprawdę decyduje o ich życiu. Bo leki podane zbyt późno już są zbyt słabe, a malarii w tym regionie jest dużo, no bo jest to, no jesteśmy już blisko równika, są lasy deszczowe, klimat jest ciężki często. Kamerun jest też bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o położenie geograficzne, bo to jest taka Afryka w pigułce, tak mówią misjonarze, bo tam można i piękno oceanu podziwiać i na samej północy pustynie i sawanny i są właśnie lasy równikowe, dżungla.
No jest to piękne dzieło Boże, Kamerun, prawda, no piękna przyroda. Życzliwi ludzie, pogodni, ale biedni i duże dysproporcje. W tym regionie, w którym byłem, siostry Kamerunki, które przybyły tam też z posługą duszpasterską, mówiły, nie wyobrażałyśmy sobie, że taki Kamerun istnieje. Także widzimy, że zachód jest bardziej bogaty, wschód jest biedny.
Tam, gdzie my byliśmy na przykład na wschodzie Kamerunu, no bardzo... Bardzo duże wrażenie to na mnie zrobiło.
No płakać się chciało, bo naprawdę jak właśnie weszliśmy, tak jak tutaj Magda wspominała, do chaty, no ludzie żyją tam na klepisku. No, nie ma płytek, kafelek, miękkich dywanów, pełno kurzu, bo nie ma tam bieżącej wody. Woda jest wykorzystywana ze studni najbliższej, nieraz oddalonej parę kilometrów. No to raczej jest do gotowania i zmycia po sobie tak naczyń. Chaty wyglądają, jak wyglądają. Te dziury wynikają z tego, że po prostu teraz aktualnie kończy się pora deszczowa. No te błoto, które jest budulcem, głównym budulcem tej chaty, jest wypłukiwane.
Trudne pytanie, najtrudniejszy obraz. Były sytuacje rzeczywiście takie, że no niespodziewana czasami śmierć, czasami tragiczna, były zbrodnie również. Zabito takiego przyjaciela naszego. Tam chodziło o jakieś diamenty, jakaś trudna sprawa. Czy śmierć dzieci na skutek ukąszenia przez węża. No też śmierć na polowaniu, zbrodnia człowieka, który kiedyś nam tam pomagał na misji.
Misjonarze, którzy tam jadą, oprócz tego, że pomagają właśnie tak jak pomagają, czyli na zasadzie wspierania mieszkańców, no we wszystkich ich potrzebach, także uczą ich takich praktycznych rzeczy. Powstają przy misjach, na przykład powstała stolarnia a propos drewna, tak samo warsztat krawiecki, gdzie kobiety mogą pracować, mogą, bo w Kamerunie w ogóle szycie jest bardzo popularne i tam na przykład jak są duże uroczystości rodzinne, na przykład pogrzeb, no to wybierany jest materiał i z tego samego materiału cała rodzina ma uszyte bardzo podobne stroje. Taki warsztat krawiecki otwiera możliwości przed młodymi dziewczętami, które gdzieś tam wchodzą w dorosłość, żeby mogły pracować, żeby mogły godnie zarabiać i godnie żyć.
Co nas ruszyło jeszcze tak właśnie a propos szkoły, a propos właśnie dostępu do szkolnictwa, jak było wspomniane już, że jest szkoła płatna. Ale właśnie wyjeżdżając z misji wcześniej rano, mimo wszystko dla nas około 9, no to wszystkie dzieci docelowo powinny być w szkole albo w przedszkolu. Ale jadąc wzdłuż drogi, wiele dzieci spotkaliśmy z koszami na plecach, z maczetą w ręku, idące po prostu do pracy w pole. wraz z rodzicami. No, rodziców po prostu nie było stać na zapewnienie edukacji, na opłacenie czesnego w szkole. I po prostu małe dzieci, 5-7-letnie idą do pracy w polu, tak, zbierać orzeszki czy tam inne bulwy z ziemi z koszem na plecach. To jest ruszające. I to dziecko wieczorem zje prawdopodobnie swój pierwszy posiłek, jeżeli zostanie po rodzicach.
Ja nawet stwierdziłam, że to jest taka rzecz, której nie potrafiłam sfotografować, a fotografowałam wszystko. Natomiast to był bardzo trudny widok, bo my się w Polsce i w ogóle w Europie, myślę, bardzo troszczymy o dzieci, a w Kamerunie jest tak, że dzieci się wychowują troszeczkę też we własnym gronie, czyli starsze dzieci pomagają młodszym dzieciom. Na przykład jak jedzą posiłek, no to je najpierw ojciec, potem je matka, potem dopiero jedzą dzieci. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rodziców zabraknie, to nie będą mieć już nic do jedzenia.
Ja sam pamiętam, w latach 70. był taki super program, ja siedziałem i tam potem marzyłem o tym, żeby wyjechać w Afryce. Był taki program, już nie wiem, czy żyje ten pan redaktor Badowski, ale to były tak zarażające, dobrymi, sympatycznymi refleksjami w stosunku do Afryki. Myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, że Afryka to jest nędza, bieda, wszystkie te negatywne zjawiska, które, no i jeszcze oczywiście na to nakładają się jakieś polityczne walki o wpływy między wielkimi tego świata. Nie umiemy patrzeć, no jakby z natury rzeczy jesteśmy zajęci swoimi sprawami zawodowymi czy społecznymi. Nie patrzymy na życie w Afryce, jako ono jest, jakie daje perspektywy negatywne, bo de facto kultura w Afryce jest zupełnie inna niż w Europie. Trochę jakby to tłumaczę, te nasze zjawiska migracyjne, które pochodzą właśnie z Afryki, ale żeby walczyć z tymi negatywnymi zjawiskami, no to nie ma pomysłu ani w Europie, ani w samej Afryce. Troszeczkę jest tak, to jest tak powiem konkludując, że pomagając tam tym misjom przez misje, które są absolutnie wiarygodne, pomagamy w tworzeniu właśnie kultury tam na miejscu, walki z nielegalną migracją, która dzisiaj właśnie jest tym hasłem nadrzędnym w polityce międzynarodowej.
Akurat ja byłem w dżungli, więc można by powiedzieć, że jeżeli człowiek jest zdrowy, dobrze zorganizowany, to jest w stanie wyżywić rodzinę. Las, dżungla, wioska bardzo biedna, tam w tym czasie jeszcze żaden samochód tam nie dojeżdżał. Teraz już tam zrobiono drogi, że eksploatowano drzewa, ścinano w tym rejonie również.
Tak patrzymy, musimy popatrzeć z obu stron. Z jednej strony bieda, nędza, smutno, a z drugiej strony coraz więcej ludzi w Polsce i w Europie czuje się samotnych, opuszczonych, pomimo że mają wszystko, wszelkie dobra zabezpieczone. Tam z kolei ludzie są radośni, mając tak niewiele, a mają tak wiele do zaoferowania, właśnie to dobro, tą taką radość, tę spontaniczność, której nam coraz częściej brakuje.
No ja uważam, że Afryka jest tak samo jak jest piękna, tak samo jest trudna, bo my nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Trzeba patrzeć na konkretnego człowieka, na konkretną grupę osób i wtedy to pomaganie też staje się zupełnie inne, bo staje się taką konkretną, kierowaną w określoną stronę pomocą. Więc to jest właśnie ta kropelka, to jest to robienie dobra, niesienie dobra w określone miejsca. My też mamy kontakt stały z misjonarzami, którzy w Kamerunie posługują, którzy tam pracują i zajmują się przeróżnymi rzeczami. Czy są siostry zakonne, które prowadzą szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, czy właśnie są księża, którzy prowadzą parafie, czy też jest seminarium księży Marianów w Kamerunie, w Ngoja, tam gdzie właśnie powstanie kurnik, gdzie się kształcą młodzi mężczyźni, młodzi Kameruńczycy i młodzi Rwandyjczycy do tego, by też przejmować tę misję i kontynuować dzieło misjonarzy. My też jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i też konsultujemy z nimi nasze wszystkie pomysły. My to wszystko robimy całkowicie w ramach wolontariatu i całkowicie z potrzeby serca.
Przedszkolaki w zielonych strojach, najmłodsza grupa trzylatków, a tam też dzieci w żółtych i w czerwonych koszulkach. Pięknie zaczęły lekcje WF-u, a my idziemy dalej.
Sięgając do korzeni, no to jest w ogóle bardzo długa historia, a trzeba ją powiedzieć krótko, więc ja bardzo spróbuję to zrobić. Jako małe dziecko chodziłam na roraty, przygotowując się do pierwszej komunii świętej i tam były roraty, na których było hasło: nie możemy być spokojni, gdy tylu ludzi nie zna Chrystusa. Idealnie to się wpasowało w moje zainteresowania ówczesne, bo ja się bardzo interesowałam mapą, światem, znałam wszystkie stolice państw i zachwyciło mnie to, że w różnych krajach, w różnych regionach świata są misjonarze, którzy pracują właśnie w takich przeróżnych warunkach. I to było coś, co we mnie zostało. I to pracowało i pracowało. Od najmłodszych lat angażowałam się w dzieła mamy, które mama tworzyła, no bo prowadząc szkolne koło Caritas, ja automatycznie też w tym wszystkim uczestniczyłam i w ogóle chciałam w tym uczestniczyć, bo to było zawsze dla mnie fajne, ciekawe. Ja też jestem muzykiem, więc często mogłam pomagać w takich muzycznych kwestiach. No i gdzieś tam ten wolontariat zawsze był mi bliski. I to tak trwało, trwało. Poznałam męża. Mąż okazał się też taki bardzo chętny do wolontariatu i do takich różnych działań. No i pewnego razu tak usiedliśmy i sobie pomyśleliśmy, ale by było fajnie polecieć na misję.
Tak, jest to nasza wspólna pasja, wspólne hobby można powiedzieć, tak? Bo tu na takie działanie stowarzyszenia składa się wiele rzeczy. Od takich prostych czynności jak manufaktura, można powiedzieć, ulotek i reklamy, tak? Gdzieś tam powstała strona internetowa, tutaj żona codziennie tworzy jakiś post, no żeby gdzieś tam społeczność, która nas obserwuje na mediach społecznościowych, miała no codziennie jakąś dawkę wiedzy, informacji, ciekawostek. Tak, to jest pasja, to jest nasz wolny czas, który warto poświęcić, no i spędzić razem, tak?
Teraz wszystkie akcje, które się toczą, czy jakieś pomocowe, to właśnie robimy razem. Janusz jest muzykiem, Magda jest muzykiem. Znaczy do mojego męża pasja bardziej ta muzyka. Ale razem z Magdą tworzyli fajny duet. Jakakolwiek akcja świąteczna, czy tutaj w szkole, to zawsze miałam już orkiestrę pewną. Michał jest informatycznie też dobrze zorientowany, więc zawsze pomaga wszystkie filmy, projekty i tak dalej. Ja natomiast taką mam zdolność organizacyjną i tak wszystkich zachęcam. Chociaż Magda widzę, że ma jeszcze większy talent organizacyjny niż ja, więc dobrze się zapowiada.
No, muzyka to jest moje hobby. Ja mam tak wykształcenie muzyczne, ale de facto zajmowałem się ekonomią jakby przez dłuższy okres życia, polityką gospodarczą i patrzę na to wszystko, tak jak zresztą tutaj usiłowałem pokazać i opowiedzieć z takiego globalnego punktu widzenia, jak ja to widzę. Także my jesteśmy za jakby troszeczkę tacy, użyję znowu tego słowa, zarażeni tą taką chęcią, żeby pomagać, bo widzimy tą potężną dysproporcję, jaka jest między nami, a tymi biednymi dziećmi, którzy wychowują się naprawdę w bardzo, bardzo trudnych warunkach i tam każda forma pomocy, wysyłamy paczki tu przez Caritas, ja trochę pomagam, żeby to organizacyjnie dopiąć, więc te zwykłe paczki z papierem, z kredkami, to wydaje się nawet śmieszne, bo tutaj nasze dzieciaki mają wszystko, natomiast tamte dzieci nie mają nic.
No wtedy był spokój, nie było, Kamerun był stosunkowo spokojnym. Szczególnie, no, można powiedzieć, że dżungla swego rodzaju jest bezpiecznym miejscem. Bym powiedział, że bezpieczniejsze niż współczesne miasta. I można by powiedzieć, że mówienie, że współczesne miasto to jakieś wielka metropolia, że to jest dżungla, to jest obraza dla dżungli. Bo w dżungli jest, można powiedzieć, no, bezpiecznie. Jak człowiek zachowuje prawa dżungli.
Szczególnie zwraca uwagę na rytm, na muzykę.
Tak, tak. Te ich śpiewy są bardzo radosne, są właśnie przy towarzyszeniu instrumentów właśnie takich perkusyjnych, przeróżnych perkusjonaliów w ogóle, często zrobionych na przykład z jakiegoś kawałku plastiku uzupełnionego kaszą, czymkolwiek, co grzechocze, więc oni mają też ogromną twórczość, jeżeli chodzi o wykonywanie takich rzeczy i w ogóle o rękodzieło. Na przykład tutaj mamy śpiewające dzieci, tak nas przywitały dzieci w Eseng właśnie, już wspomniana szkoła podstawowa imienia świętego Jana Bosko, na misji prowadzonej przez siostry od aniołów. I tutaj jest przywitanie, przyjechaliśmy do nich z mlekiem. Cała szkoła wyszła nas przywitać, no bo mieliśmy dla nich mały podarunek, także dzieci miały przerwę w lekcjach, wyszły, ustawiły się klasami w takim określonym porządku, w rządkach. Niesamowicie to było przygotowane też przez nauczycieli tam pracujących i przez siostry, które nas przywitały z ogromną dobrocią i serdecznością. Mgła była, bo to poranek. Dzieci były rozbudzone już po pierwszej lekcji. Essenk jest wioską położoną tak geograficznie dosyć fascynująco i tak chyba spektakularnie z takiego polskiego punktu widzenia, no bo na terenie wioski jest rzeka i część dzieci, żeby dotrzeć do szkoły, musi się przeprawić przez rzekę. Więc te dzieci od najmłodszych lat, one nie są odprowadzane przez rodziców do domu, do szkoły i odbierane ze szkoły, żeby wrócić do domu, tylko one tam często idą same albo w grupie. No więc część dzieci na przykład wychodzi jeszcze przed świtem, bez śniadania, żeby dotrzeć na lekcje, bo szkoły w Kamerunie są płatne. I w takich publicznych szkołach nie ma organizowanego dożywiania, są bardzo liczne klasy. Dzieci często kończą szkołę podstawową i nadal nie potrafią czytać i pisać. Natomiast szkoły, które są prowadzone przez misjonarzy, są szkołami no, bardzo dobrymi, na bardzo jednak wysokim poziomie, dużo wyższym, dające możliwości kształcenia. No i też dzięki wsparciu darczyńców z Polski organizowane jest właśnie dożywianie, dofinansowanie tej edukacji, żeby jak największa ilość osób mogła z tej edukacji korzystać.
Bo w takim pierwszym pobycie troszeczkę, że tak powiem, zmieniliśmy swoje nastawienie do życia, do jakichś takich podstawowych potrzeb. Tak, no wróciliśmy, u nas woda płynie w kranie, ciepła, zimna, na głowę nam nie kapie. Mamy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy w lodówce, w szafie. A tam to nie jest norma, tak, że o ile prąd jest tam w większości wiosek doprowadzonej do mieszkańców, no to woda nie jest codziennością.
Pójdę do kuchni, bo tutaj woda płynie chyba w kuchni.
Tak. No właśnie.
Kawka, herbatka. Nawet w łazience głośniej, a tutaj się gotuje, proszę bardzo. Powiem tak, że Magda nawet z Michałem zaczęli nas edukować, że nie wolno niczego wyrzucić, że zrobili nam porządek w lodówce, że ustawili datami, że to, co należy spożyć jak najszybciej, to właśnie z przodu, a z tyłu te, które mają dłuższy termin ważności. Więc to jest też takie niesamowite, że oni przynoszą to, co widzą, przenoszą do domu. To nie jest tylko, że zobaczyli, poszli dalej, tylko chcą to wdrożyć w życie. I to jest dla mnie takie budujące, że to jest bardzo fajne młode pokolenie.
Trzeba jakby no, przeżyć, albo zobaczyć bezpośrednio, albo nawet i przeżyć trudne czasy, biedy powiedzmy. No, ja osobiście, jak wiadomo, 30 lat się przeżyło w systemie komunistycznym, który jednak generował biedę. I myśmy mieli takie zasady, pamiętam jeszcze mój dziadek opowiadał mi o tym i pokazywał, że nie należy w ogóle marnować żywności. Także jestem przyzwyczajony do tego typu myślenia, do takiej mentalności i widzę, że to jest jedyna droga, żeby uszanować i drugiego człowieka, i jego kulturę, i uszanować zasady, w jakich on żyje.
To jak to jest z tym kurnikiem?
Kurnik będzie wyglądał jak taki, no, zwykły budynek. To nie jest taki kurnik, jak nam się kojarzy, są trzy deseczki i mieszkają tam trzy kurki. Tylko raczej to będzie duży kurnik. Taki, który na początku pomieści 250 kur, a co będzie dalej, to zobaczymy. Więc to będzie murowany budynek, ogrodzony, z oświetleniem, dobrze zabezpieczony, żeby żadne dzikie zwierzęta nie weszły.
Zaraz jeszcze znajdę może jego wysokość.
A tu już tam plany są,
jest plan, budowy, tak? Tak, są plany, zarówno kosztorysy, jak i taki schematyczny rysunek. O, także będzie zadeszenie, u góry takie kratki wentylacyjne. Wiadomo, pogoda jest tam zmienna, ale też są duże różnice temperatur między dniem a nocą. Ogrzewanie będzie z lamp, z oświetlenia, tak? Tak jak Madzia mówiła właśnie, no około 18 już robi się ciemno.
Wysłuchali Państwo reportażu mojego autorstwa Rodzinna infekcja. W realizacji Jacka Puchalskiego. Do usłyszenia. Andrzej Urbański.